Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A w dzisiejszych komentarzach uczestniczą z nami Edyta Gronowska, edukator, prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dr Jan Chlebowicz, historyk, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Drodzy Państwo, w związku z 40. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego IPN zaprosił Polaków do udziału w kampanii społecznej ofiarom stanu wojennego Zapal Światło Wolności poprzez zapalenie 13 grudnia w oknie świecy i wyrażenie solidarności z ofiarami stanu wojennego. Czy dla Państwa takie gesty są ważne? Edyta Gronowska.
Dla mnie są one bardzo ważne, szczególnie dlatego, że mam wrażenie, że wchodzimy w epokę, w której pamiętanie o czasach bardzo dla nas trudnych, o ofiarach staje się takie nie tyle niemodne, co nawet zarzuca się osobom, które pamiętają cały czas babranie się w przeszłości, odbieranie sobie radości życia. Więc szczególnie gesty, w którym przypominamy sobie nie po to, żeby cały czas przechodzić na nowo żałoby i cierpienie, ale żeby nie powtarzać błędów w przyszłości, jest jak najbardziej bardzo, bardzo słuszną ideą.
To, co wydaje mi się jest kluczowe i stanowi o pewnym, jeśli można mówić o takim, w takim kontekście o sukcesie tej kampanii, jest to, że rzeczywiście wydaje mi się, że ona się odbywa poza wszelkimi podziałami, czy to ideowymi, czy politycznymi, których mamy w naszym kraju niemało, bo tak jak patrzyłem na różnego rodzaju media społecznościowe, to właściwie to światło wolności palili wszyscy i to ze względu na wiek, czyli tutaj różnic wieku właściwie nie było, palili i młodsi razem ze swoimi rodzicami czy dziadkami, palili też studenci, światło wolności, ludzie starsi, ludzie, którzy pamiętali osobiście to, co wydarzyło się po 13 grudnia 81 roku, ale też ludzie po prostu z różnych opcji światopoglądowych i politycznych. I to nie jest tutaj pusty frazes, tylko tak rzeczywiście było i to niewątpliwie jest ważne i cieszymy się, że ta akcja rzeczywiście dociera do szerszego grona odbiorców. Oczywiście w kontekście 13 grudnia ta pamięć o ofiarach wydaje się kluczowa, natomiast oprócz akcji kampanii społecznych ważną ich istotą albo składową jest to, że mamy też taką nadzieję, poszerzamy jednocześnie wiedzę o tym, co wydarzyło się 40 lat temu.
No właśnie. I na ten temat również dzisiaj porozmawiamy, ale ja zacytuję taką wypowiedź Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u. 40 lat temu FC Liverpool zdobył Puchar Europy, powstał zespół muzyczny Metallica, Robert De Niro odebrał Oscara. W Polsce rok 1981 naznaczyło inne wydarzenie. Komunistyczny reżim wypowiedział wojnę własnemu narodowi i jeszcze dodał takie sformułowanie, to co działo się w Polsce tamtego mroźnego grudnia i w kolejnych miesiącach, to też bardzo ważne i istotne i warte podkreślenia, jest niekiedy nazywane wojną polsko-jaruzelską. Wojciech Jaruzelski, człowiek numer jeden w komunistycznym aparacie władzy, wypowiedział wojnę własnemu narodowi, posunął się do wyprowadzenia na ulicę czołgów, by zdusić dążenia wolnościowe społeczeństwa symbolizowane przez wielomilionowy ruch Solidarności. Czy Państwo zgadzacie się z takim opisem tamtych wydarzeń? I czy takie odniesienia, też trochę sportowe, mają sens i oddziaływują na nie tylko młodych ludzi?
Wydaje mi się, że przywołanie tutaj postaci generała Jaruzelskiego jest bardzo słuszne, chyba z tego powodu, że przez ostatnie lata, dziesięciolecia tak naprawdę, z tej postaci uczyniono człowieka honoru, bohatera, obrońcę tak naprawdę Polski przed zewnętrznym najeźdźcą. I ta narracja jest tak powszechna i tak szeroko, myślę, jednak propagowana i w mediach szczególnie określonych związanych właśnie z tamtym czasem, że rzeczywiście przywracanie porządku historycznego, jakiejś takiej prawdy historycznej wydaje się być tutaj kluczowe, bo ma to znaczenie również nie tylko, żeby przywrócić pewien ład w datach, w faktach, ale również, żeby zabezpieczyć przyszłe pokolenia przed popełnianiem podobnych błędów, a z kłamstwa historycznego biorą się wielkie nieszczęścia historyczne. ważne. Tutaj ja przywołam tylko Henryka Grudzińskiego, Gustawa Hedwiga Grudzińskiego, który mówił już, że w archiwach z Rady Ocalenia Narodowego było wiadomo, że 81 rok był przygotowany już rok wcześniej, więc nie ma mowy o wejściu znienacka wojsk sowieckich i obrony Polski przed nimi, tylko po prostu to była zaplanowana akcja.
Pani Edyta, zanim oddam panu doktorowi Chlebowiczowi głos, to jeszcze przywołam inny głos w tej sprawie. Europoseł opozycji Marek Belka, który w przyszłości, i to chyba warto też podkreślać, należał do PZPR i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, odniósł się do rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Napisał, że był to tragiczny rozdział naszej historii, który nie wszystkim dane było spokojnie przespać.
No tak, tak, rzeczywiście to jest prawda, że jakby ta pamięć o stanie wojennym ciągle jest zakłamywana i fałszowana, natomiast chyba bym się tutaj nie do końca zgodził z panią Edytą w tej kwestii, że Wojciech Jaruzelski ciągle w takiej większej skali jest uważany w kontekście stanu wojennego jako za męża stanu. Wydaje mi się, że to się już jednak na przestrzeni ostatnich lat mocno zmieniło i też patrzenia na Wojciecha Jaruzelskiego, jego rolę, no jednak jest dzisiaj w odpowiednich proporcjach przedstawiana. A niewątpliwie to, co Wojciech Jaruzelski i jego ekipa zrobili, był to zamach stanu, złamanie prawa i uderzenie we własny naród i społeczeństwo. I tutaj, jeśli chodzi o grono historyków, to właściwie wszyscy są niemalże co do tego zgodni. Z drugiej strony, no trzeba jednak patrzeć, że to zduszenie wolnościowych dążeń było jedynie elementem szerszej układanki. Komunistyczne władze rzeczywiście próbowały opanować sytuację w kontekście dążeń wielomilionowego społecznego ruchu, jakim była Solidarność, ale też z niepokojem, a wręcz strachem spoglądali w stronę Moskwy, bo Sowieci naciskali zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Nikołaj Bajbakow, między innymi wysoko postawiony żołnierz KC KPZR, już jesienią 1981 roku powiedział, że Polsce zostaną odcięte dostawy surowców. Więc tutaj, tak jak słusznie pani Edyta powiedziała, ten namysł władz komunistycznych nad tym, co zrobić, trwał znacznie dłużej, bo właśnie tak jak pani Edyta powiedziała, od 80 roku. I tutaj to zaczęto stosować tak zwaną doktrynę Kani, tutaj jest to sformułowanie profesora Antoniego Dudka. Chodziło o to, żeby maksymalnie zobrzydzić w oczach ludzi Solidarność, żeby spowodować i obciążyć, to się wówczas nazywało anarchizacją życia, właśnie Solidarność, a kiedy społeczeństwo będzie już dostatecznie zmęczone i zniechęcone, no właśnie Wojciech Jaruzelski zdecydował się także, używając analiz socjologów, wprowadzenia stanu wojennego. Wybrał nieprzypadkowo grudzień, dlatego że właśnie tak mu wynikało z badań socjologicznych, ta pora roku miała najbardziej zniechęcać do protestowania na ulicach i do strajkowania. I tylko powiem jeszcze jedno zdanie na koniec. W słynnej rozmowie z marszałkiem Wiktorem Kulikowem Jaruzelski zapytał wprost, czy może liczyć na sowiecką pomoc po linii wojskowej. Tutaj cytat. Kulikow miał odpowiedzieć jednoznacznie, że Związek Sowiecki nie dokona interwencji wojskowej. Mimo to Jaruzelski właśnie zdecydował się zaryzykować i wprowadzić stan wojenny bez gwarancji pomocy ze strony Związku Sowieckiego. I wydaje mi się, że ta wiedza, mam taką nadzieję i chyba tak jest, coraz silniej, coraz mocniej jest utrwalana wśród Polaków.
Nawiązując do państwa wypowiedzi, chciałem zwrócić uwagę i przywołać badania, które w tych dniach również były przedstawiane. 47% badanych źle ocenia decyzję o wprowadzeniu 13 grudnia stanu wojennego. Oczywiście pytanie dotyczyło, jak oceniają tę decyzję podjętą przez generała Wojciecha Jaruzelskiego odbiorcy. Dobrze oceniają ją 27% respondentów, w tym zaledwie 6% odpowiedziało, ale jednak odpowiedziało, że oceniają ją zdecydowanie pozytywnie. I jeszcze przywołam jedno badanie, które było wykonane 11 lat temu, w 2010 roku, i tam niespełna połowa, 47% dorosłych Polaków pamięta dokładnie datę wprowadzenia stanu wojennego, natomiast prawie 1/5 w ogóle nie zna tej daty. O czym świadczą te dwie dane, które przywołałem przed momentem?
No i dla mnie to jest właśnie dramatyczna jednak mimo wszystko proporcja, z tego względu, że w kraju, który no, doświadczył, jeszcze żyją cały czas ofiary stanu wojennego, żeby te proporcje były mimo wszystko tak duże na korzyść uznawania stanu wojennego za coś czy pożądanego, czy wręcz nie aż tak dramatycznego, to oznacza, że o ile zgadzam się z panem Jankiem Hlebowiczem, że historycy są w tej kwestii zgodni, tutaj myślę, że no, nie ma wątpliwości. Jednak w narracji publicznej, kreowanej poprzez media również, ten obraz jest już jednak nieco inny. Jeśli jeszcze wziąć pod uwagę no, media głównego nurtu, które no, bardzo wpływają na opinię i świadomość społeczną, media społecznościowe, to jednak tamten lansowany obraz czasów jest dużo bardziej łagodny. Jeśli sam Adam Michnik jeszcze na procesie w 2017 roku, będąc świadkiem obrony generała Kiszczaka, mówi, że w pacyfikacji kopalni Wujmiek zmarło 9 górników, a 21 zostało rannych, to myślę, że naprawdę mamy wielkie obawy, aby patrzeć w przyszłe pokolenie osób nieświadomych, czy no, nie w pełni uświadomionych o skutkach, przyczynach tamtych czasów.
No tak, tutaj rzeczywiście ten cytat, który pani przytoczyła, jest porażający i ja też pamiętam ze swojego życia i kolejnych wystąpień, między innymi właśnie Wojciecha Jaruzelskiego, podobne cytaty. I one rzeczywiście, no, tak jak mówię, są porażające i one występowały w przestrzeni publicznej przez lata, tu się zgadzam. Natomiast proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze i pani Edyto, na to, że jednak jak te badania się zmieniały na przestrzeni lat. Jeszcze kilka lat temu te proporcje, powiedzmy, na korzyść decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, czy też samej recepcji postaci Wojciecha Jaruzelskiego były zdecydowanie lepsze, to znaczy na korzyść właśnie. Czyli jednak ogromna praca, tak mi się wydaje, została na przestrzeni ostatnich lat wykonana w kierunku opowiedzenia prawdy i nazywania rzeczywiście stanu wojennego tym, czym on był. Czyli tak jak mówiłem, zamachem stanu, złamaniem prawa i uderzeniem we własny naród i społeczeństwo. To się jednak na przestrzeni lat zmieniło i na to też zwróćmy uwagę, co nie zmienia faktu, i tutaj chyba się akurat zgodzimy, że rzeczywiście ta praca wciąż jest do wykonania, a to rozliczenie ze stanem wojennym to nie jest zamknięta karta, nie jest zamknięty rozdział, ale to jest ciągle proces, który trwa. To tutaj na pewno tak. Tylko też zwracam uwagę, że jeszcze kilka lat temu te statystyki, te dane, które pan przytaczał, brzmiałyby inaczej. One brzmiałyby bardziej, właśnie tak jak mówiłem, na korzyść. A to się jednak zmienia na przestrzeni.
Tak. Ja też zwracam uwagę, że Instytut Pamięci Narodowej, tutaj Janek Hlebowicz sam w swojej osobie, to jest absolutnie niezbędna instytucja, wspaniała, która, zgadzam się, że zrobiła ogromną pracę i obyście dalej pracowali tak skutecznie, aż no, wszyscy będą mieli podobne zdanie na temat stanu wojennego.
A jednak, to jest na pewno bardzo ważny temat. Będziemy do niego wracać w różnych odsłonach, ale warto jeszcze na koniec tylko przypomnieć, że stacje komercyjne w dalszym ciągu na przykład zapraszają i występuje na ich łamach Jerzy Urban, który dziś przez nich jest kreowany na gwiazdę social mediów i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do drugiego tematu. Nie mamy zbyt dużo czasu, ale jednak chciałbym go poruszyć, bo on jest również ważny, emocjonalny, związany ze szkołą, z rodziną, z dziećmi. Ustawa Lex Czarnek, która miała być omawiana wczoraj w komisjach, nie miała drugiego czytania w Sejmie. Mówiliśmy o tym na antenie Radia Gdańsk. Protest klubów opozycyjnych spowodował, że marszałek Sejmu wykreśliła ten punkt z porządku obrad, a temat, jak oświadczyła wczoraj wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas, powróci w styczniu. Bardzo emocjonalne wypowiedzi i takie no trochę w stronę ministra Czarnka kierowane przez opozycję od pewnego czasu, że to jest uzurpacja, że to jest atak na szkołę, na dyrektorów szkół. Minister Czarnek odpowiada, zresztą odpowiadał również będąc tutaj w Gdańsku, że projekt nowelizacji wprowadza do prawa oświatowego możliwość tego, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców na przykład sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci. Jak państwo, przyglądając się temu zagadnieniu, komentujecie to?
Znaczy ja myślę, że chyba właśnie ta ustawa powstała w związku z tym, a tak naprawdę z tym, co działo się tutaj bardzo blisko nas, a mianowicie w Trójmieście i wprowadzeniu, no myślę, że jednak tylnymi drzwiami projektu Zdrowelowe, całe szczęście wycofanego pod wpływem, myślę, dużej presji jednak rodziców.
Wycofanego, choć pani wiceprezydent Gdańska podkreśla, że on wcale nie jest do końca wycofany, tylko będą próbowali jeszcze go wprowadzać.
No i właśnie on mógłby być takim dobrym precedensem, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób samorządy działają, jak oddziałują na placówki, czy rzeczywiście dyrektorzy są tacy niezależni, w jaki sposób są teraz nadania przyznawane, czy nie jednak z klucza politycznego, bo tutaj naprawdę to jest temat bardzo delikatny, drażliwy i myślę, że wymaga bardzo głębokiej również analizy. Niemniej, skoro placówki podlegają nadzorowi kuratoriów, tak, to powinien on mieć jakieś również narzędzia, żeby ten nadzór sprawować. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem sytuacji sprzed no, kilkunastu lat, gdzie faktycznie dyrektorzy obawiali się kuratorów, bo no, nie wiadomo było, z jakiego powodu można było otrzymać karę i tak dalej. Tutaj to powinno być bardzo przewidywalne. Niemniej jakiś nadzór kuratorium szczególnie, wspólnie, jeśli wnioski spływają ze strony rodziców, a którzy czuli się absolutnie niesłyszani w placówkach edukacyjnych, niesłyszani w samorządach, jest konieczne. Co do tego konkretnego, co do tych konkretnych zapisów, wiem, że minister Czarnek wycofywał się z pewnych działań i na pewno warto tutaj wprowadzać takie rozwiązania, które zachowują i pluralizm, i obiektywizm oceny, i tutaj no, prawo musi być zawsze dobrze sformułowane.
I króciutko, pani Edyto, przepraszam, 15 sekund. Doktor Jan Chlebowicz jeszcze na podsumowanie tego tematu.
To, co mówiła moja przedmówczyni, było bardzo ważne. Ja mam mniej czasu, więc ja tylko może taką generalną konstatację na koniec zaprezentuję. Taką mianowicie, że w sporach politycznych nigdy nie można zapominać o tym, co najważniejsze w kontekście prawa oświatowego, czyli o młodych ludziach i pedagogach, których te zmiany będą dotyczyć w największym stopniu. Więc jak najwięcej rozmów merytorycznych, moim zdaniem jak najmniej emocji i inwektyw.
Więc... I tym dobrym chyba... słowem zakończymy dzisiejsze komentarze. Komentowali wraz ze mną Edyta Gronowska i Jan Chlebowicz. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim.
Komentarze Radia Gdańsk.